Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające. Z tej strony Kasia. Dzisiaj mam dla Was odcinek wyjątkowy, odcinek specjalny. Z kilku względów, które we wstępie, który wyjdzie na pewno troszeczkę długi, zaraz omówię. A następnie przedstawię nasze gościnie, które już tu ze mną siedzą w naszym domowym studio. Dlaczego ten odcinek jest wyjątkowy i specjalny? Po pierwsze, jest taki dlatego, że nagrywamy go we współpracy z Pałacem Dąbrowskim w Winnej Górze, czy też Pałacem Generała Dąbrowskiego. To jest instytucja kultury w Wielkopolsce, w której wydarzy się w tym roku, w kwietniu, 25 i 26 kwietnia, wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że można nazwać to wydarzenie wydarzeniem feministycznym. Zobaczymy jeszcze, co tutaj nasze gościnie powiedzą na ten temat, ale z pewnością można nazwać to wydarzenie wydarzeniem herstorycznym. I z tego względu powstaje ten odcinek w naszym podcaście, bo z pewnością ma on wiele wspólnego z tym, czym jest dzisiaj i czym mógłby być w przyszłości feminizm lub feminizmy i różne realizacje feminizmu związane, uwaga, tutaj zapowiadam, motyw przewodni odcinka, czyli powiązania feminizmu z ekologią, czy z ekologizmem. To jeszcze też będziemy, myślę, rozwijać i wracać do tego, jak to wszystko nazywać. Dlatego ten odcinek jest też wyjątkowy, że powstaną tutaj dwie rozmowy aż. Będzie się ten odcinek składał z dwóch segmentów. W pierwszym z nich porozmawiam z dwoma gościniami, z którymi porozmawiam bardziej o tym, czym jest to wydarzenie, czym jest ta konferencja herstoryczna w Winnej Górze. A w drugim segmencie bardziej będziemy rozmawiać właśnie o ekofeminizmie. Po kolejne odcinek jest wyjątkowy, dlatego że już kiedyś powstał jeden odcinek o konferencji w Winnej Górze. To było w 2022 roku. Ja wtedy miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji konferencji i powstał wtedy taki odcinek reportażowy. Był nagrywany właśnie w pałacu. Wtedy rozmawiałam z Oliwią Olesiejuk, która jest też ze mną dzisiaj. Oraz rozmawiałam wtedy z Małgorzatą Tkacz-Janik, która była jedną z prelegentek na tej konferencji. Rozmawiałyśmy wtedy z Oliwią o samym pałacu, o instytucji, która była wtedy na początku swojej drogi, dziś jest w trochę innym miejscu. A z Małgorzatą Tkacz-Janik rozmawiałam o samej herstorii i o tym, do czego ona się może nam dzisiaj przydawać. I te dwa tematy na pewno dzisiaj wrócą, my je przypomnimy, ale też chciałam zachęcić do tego, żeby do tamtego odcinka wrócić. Więc w pewnym sensie będzie to kontynuacja tamtych rozmyślań, ale będzie to też zupełnie nowy materiał, dlatego że temat konferencji jest w tym roku oczywiście inny i jest właśnie związany z myśleniem o katastrofie ekologicznej i ogólnie z myśleniem o dbaniu o środowisko przez kobiety. To był mój przydługi wstęp, a teraz już przedstawiam moje dwie gościnie, które się do mnie uśmiechają właśnie i cierpliwie tego słuchają. Witam Cię, Oliwio. Cześć, Oliwia.
Cześć.
Oliwia Olesiejuk jest twórczynią koncepcji tych konferencji, które się w Pałacu w Winnej Górze odbywają i jest też koordynatorką Szlaku Pracy Organicznej.
Tak, zgadza się.
Jest ze mną też Magdalena Genow, która jest pisarką, storytellerką, wydawczynią, autorką bloga, co myślę, że też ważne, choć prywatne, ale jak wiemy, prywatne jest równie ważne. Jest też mamą, na pewno będę się Cię chciała, Magdo, zapytać też o to, jak to jest być mamą w okresie katastrofy klimatycznej. Ale najpierw, zanim przejdziemy do Magdy, chciałabym uporządkować tutaj jeszcze naszą wiedzę o tym, z jakiego powodu się tutaj dzisiaj spotykamy. Czyli chciałabym Ciebie, Oliwio, dopytać o samą konferencję i o pałac. Myślę, że będzie tu kilka haseł, do których będziemy się odwoływać, ale na sam początek takie pytanie otwarte. co byś chciała powiedzieć nam o wydarzeniu, które się zbliża wielkimi krokami w pałacu?
Przede wszystkim chyba chciałabym wyjść od tego, że to wydarzenie jest organizowane w ramach Szlaku Pracy Organicznej, czyli to jest inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którą Pałac w Winnej Górze, o którym wspomniałaś, koordynuje. I ja od początku 2023 roku właśnie pełnię rolę koordynatorki i w ramach tego szlaku jako pałac organizujemy wiele różnych inicjatyw, ale jedną z nich są już cykliczne konferencje herstoryczne. I ta konferencja jest trzecią z kolei, a czwartym wydarzeniem w ogóle herstorycznym w pałacu. W zeszłym roku mieliśmy program warsztatowy. No i te dwa ostatnie wydarzenia, to znaczy to zeszłoroczne i nadchodzące, właśnie są poświęcone tematyce ekologicznej. I tytuł tegorocznego wydarzenia to jest Organicznie o ziemi, czyli odnosimy się do tej pracy organicznej. Herstorie, kultura, środowisko. Herstorie dlatego, że odwołujemy się do postaci kobiet, które związane są z ruchem pracy organicznej. To jest trochę... Kobiety są dużo mniej znane w tym ruchu, dlatego je przywołujemy cały czas i odkrywamy ich działania albo przypominamy. Kultura, dlatego że jesteśmy instytucją kultury i działania kulturalne są, wpisują się jakby w nasze tutaj DNA. Natomiast środowisko, dlatego że w tym roku poświęcamy temu tematowi taką największą uwagę. Wydaje nam się, że myśląc o pracy organicznej współcześnie, musimy myśleć o tym, czym ona mogłaby być dzisiaj, to znaczy ruch organiczników i organiczniczek w XIX wieku, w czasach, kiedy był aktywny, był poświęcony konkretnym celom. Przede wszystkim to były cele budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego, ale też dążenie do tego, żeby Polska odzyskała wolność. Natomiast teraz mamy inne wyzwania i inne cele i staramy się te organiczne wartości przenosić na współczesność. No a klimat, jego troska o środowisko, ekologia to jest jeden z takich wyzwań, które jest, myślę, bardzo ważne teraz.
Mhm, super. Fajnie też, że powiedziałaś, czym ta praca organiczna jest, jakby czym była, jakie tam idee się pojawiają, bo myślę, że to może być taka bardzo wielkopolska też rzecz. Ja bym chciała jeszcze tak dopytać, jakie widzisz właśnie powiązania, jak to się łączy, jak te idee XIX-wieczne łączą się dzisiaj według ciebie i z feminizmem, i z ekologią? Jak to w ogóle, czy to się wyklucza, czy to się łączy, czy to się rozwija, czy my to sobie dowyobrażamy? Jak to działa?
Myślę, że wszystkie te opcje są gdzieś tam prawdziwe, dlatego że po pierwsze, szczególnie kobiety pracujące organicznie właśnie w tym czasie takim początek XX wieku, były często feministkami i działały na rzecz emancypacji. Czyli takie postaci jak wielokrotnie przez nas tutaj przywoływane Zofia i Aniela Tłodzieckie, które wręcz dbały o jakby rozwój zawodowy kobiet, ale też o ich możliwość samorealizacji. Tworzyły takie pierwsze kobiece związki zawodowe, wiece pierwsze wtedy były organizowane. Ale też Wanda Niegolewska, o której dzisiaj rozmawiamy, która stała na czele w ogóle takich zgromadzeń kobiecych i też jakby angażowała społecznie kobiety w tamtym czasie, no to były też takie pionierki, powiedzmy sobie, w Polsce tych ruchów emancypacyjnych, więc dosłownie można powiedzieć, że organiczniczki były w pewnym stopniu feministkami w jakimś tam rozumieniu tego słowa.
Choć być może same by się tak nie nazwały, ale to jest jakby inna kwestia, bo do dziś dnia niektóre osoby reprezentujące idee feministyczne nie chcą z jakiegoś powodu posługiwać się tą etykietą.
Tak, no bo ona budzi różne skojarzenia, często przez to właśnie wyklucza możliwość identyfikacji się z tym pojęciem, co jest wiadomo, że no, dyskusyjne. Natomiast kolejna kwestia jest taka, że kiedy myślimy sobie o pracy organicznej na przykład w Wielkopolsce i już myślimy o wszystkich organicznikach i organiczniczkach, no to są takie ruchy oddolne, które mają na celu edukację, które mają na celu rozwój gospodarczy, bardzo intensywny rozwój przemysłowy, taki inspirowany zachodnimi technologiami, rozwój rolnictwa i częściowo, na przykład w przypadku rolnictwa, były stosowane takie metody, które można by uznać za proekologiczne, ponieważ był tam na przykład Chłapowski tworzył te słynne takie pasy zieleni, zalesienia, które miały właśnie w Wielkopolsce dużą taką wartość, jeśli chodzi o ten płaski krajobraz, który na pewno służyły bardzo mocno temu i do współcześnie są uznawane za jakiś taki proekologiczny gest. Tak samo był stosowany płodozmian, także to są takie rzeczy, które współcześnie się wręcz o nich mówi, że trzeba do nich wracać. Natomiast jeśli chodzi o cały przemysł, rozwój gospodarczy i tak dalej, no to nie były, to były mocno prokapitalistyczne ruchy, więc nie możemy powiedzieć, że to było działanie na rzecz jakiejkolwiek ekologii. Wręcz można powiedzieć, że czasem przeciwnie, po prostu się o tym nie myślało, inne były cele. Natomiast na szlaku pracy organicznej mamy takie założenie, że ponieważ gromadzimy, szlak pracy organicznej to jest trasa miejsc w Wielkopolsce, które są instytucjami kultury, fundacjami, stowarzyszeniami, bardzo różnymi miejscami. Część z nich jest miejscami typowo historycznymi, czyli przywołujemy i upamiętniamy postaci, historię, wydarzenia, ale część z nich to są miejsca, które typowo przekładają te organicznikowskie działania na współczesność. I to myślenie o ekologii od samego początku jest dla nas ważne, jest dla nas takim połączeniem, które właśnie te organiczne wartości tej wspólnoty, tego współpracy, takiego oddolnego działania, tworzenia wiedzy na pewien ważny temat, takiej społecznej, takiego tworzenia silnego fundamentu, one są przekładane właśnie na to, co jest dzisiaj. No i ta ekologia to jest dlatego takie mocne połączenie.
Super, super. Myślę, że to jest teraz dużo bardziej jasne. Opowiedziałaś o związkach z ekologią. Powiedziałaś też w zasadzie, dlaczego Herstoria jest waszym wyborem. W ogóle świetnym wyborem, którego jestem ogromną fanką i chciałam też może jeszcze o to zahaczyć, zanim przejdziemy dalej. Jak ta Herstoria wam się sprawdza w narracji o instytucjach kultury?
Z mojej perspektywy, no to sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ przywołując postaci kobiece dotykamy zupełnie nieporuszanych albo rzadziej poruszanych tematów. To znaczy właśnie możemy się odnieść, jeżeli mówimy na przykład o temacie tegorocznej konferencji, gdzie odnosimy się do środowiska i do kobiet, no to nagle te wartości, które były promowane przez organiczniczki, czyli takie właśnie wspólnotowe działanie, przekora, taka właśnie chęć, odwaga w mówieniu o jakichś takich właśnie swoich celach, to jest bardzo tożsame z tym, co kobiety w zasadzie robią dzisiaj, próbując gdzieś tam pracę ekologiczną uprawiać. Po drugie, to co jest bardzo cenne, to jest to, że my na przykład przywołując postaci kobiece i te organiczniczki właśnie historycznie działające, docieramy do osób, które współcześnie albo wykonują taką pracę organiczną, albo w jakiś sposób są powiązane z tymi postaciami. Czyli myślę, że tutaj więcej Magda powie, ale w tym roku poznaliśmy wnuczkę Wandy Niegolewskiej, jednej z organiczniczek osobiście, którą myślę, że spokojnie będziemy mogli nazwać współczesną organiczniczką również, osobą, która jak najbardziej kontynuuje te wartości. Poznajemy mnóstwo kobiet z mniejszych i większych miejscowości, które działają w ramach tych samych wartości, kompletnie oddolnie i niemedialnie, tak bym to powiedziała, ale bardzo skutecznie i intensywnie, więc też tworzymy jakąś taką nową społeczność, która się wokół tej pracy organicznej gromadzi. Także myślę, że to jest taka praca, która ma praktyczny wymiar, ale też właśnie taki historyczny, herstoryczny.
Myślę, że to jest w ogóle o wiele ciekawszy sposób myślenia o historii, że troszeczkę po prostu to odwrócenie czy przełożenie akcentów na tą historię, owszem, kobiet, no bo jest ich wciąż właśnie, tak jak wspomniałaś, trochę mało na kartach podręczników i warto ich gdzieś tam wyciągać, bo de facto było ich bardzo wiele. To pozwala rzeczywiście zwrócić uwagę na trochę inne rzeczy w historii, nie na wydarzenia, bitwy i panów z wąsami na koniach, tylko właśnie bardziej na to, na wspólnotę, na wartości, na ideę i po prostu na to działanie, na i to właśnie niemedialne, nie nastawione na zapisanie się gdzieś tam w podręczniku, tylko na to, żeby robić. Myślę, że to rzeczywiście taki rodzaj historii i myślenia o niej jest dużo ciekawszy. Wywołałaś już Wandę Niegolewską, więc teraz zwracam się do Magdy, bo ty, Magdo, prowadziłaś w zeszłym roku warsztat herstoryczny o tej postaci. I też na konferencji w kwietniu będziesz nam opowiadać o tym, co z tego warsztatu wynikło. Czy mogłabyś nam powiedzieć coś o Wandzie Niegolewskiej, o tym właśnie, jak ta postać się ma do myślenia o dbaniu o środowisko, o ekologię? I w ogóle też coś o wnuczce, którą poznałaś.
Tak, oczywiście. Wanda Niegolewska jest bardzo ciekawą postacią. Może zacznę tak od takich kilku faktów, żebyśmy ją szerzej przedstawiły. Oprócz tego, że była właśnie organiczniczką, była też patriotką, posłanką na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Uczestniczyła w Powstaniu Wielkopolskim, warszawskim również. Sama przyznam szczerze, kiedy zaczęłam zgłębiać jej biografię tutaj właśnie trochę na zlecenie Oliwii, bo gdzieś tam się szukałyśmy takiej postaci wspólnie i to wcale nie było takie proste. Te kobiety trzeba naprawdę trochę pokopać w tej historii. To byłam bardzo zafascynowana jej biografią i miałam w sobie taki bunt, przekorę, dlaczego ja o niej nie słyszałam wcześniej? Dlaczego właśnie trzeba się tak dokopać, żeby takie fajne osoby poznać? Nie uczymy się tego na historii, tak jak wspomniałaś, wąsaci panowie, a mamy takie osoby inspirujące gdzieś tam na podorędziu, tylko trzeba się jakoś z tym tematem przebić. Więc kiedy zgłębiałam historię Wandy, doszłam do wniosku, że źródła, do których mogę dotrzeć, są trochę słuchę, w sensie, że brakowało mi takiego, jak to się mówi slangowo, może pisarsko, mięsa, tak? Takiego, wiecie, czegoś, co mocno by mnie w tej historii zakorzeniło. Więc zaczęłam szukać po prostu osób, które mogły lepiej poznać, mogły znać w ogóle Wandę Niegolewską i w ten sposób gdzieś tam zostawiłam namiar na siebie w bibliotece w Pniewach, bo tam była wystawa o Wandzie Niegolewskiej i w ten sposób udało mi się dotrzeć do jej wnuczki, która nomen omen okazała się też Wandą Niegolewską, co też było zaskoczeniem, bo w internecie figurowała jako Górska. Więc też tak trochę taki się śmiałam, że telefon za światów właśnie po prostu dzwoni Wanda Niegolewska. Akurat wyszłam z jogi, taka byłam bardzo w innym wymiarze i nagle po prostu ktoś do mnie z przeszłości zadzwonił. Więc było, tak, było zabawnie. Natomiast pani Wanda Niegolewska oczarowała mnie, powiem szczerze. W ogóle przyjechała też na warsztaty, więc też była taką aktywną uczestniczką. Dopowiadała dużo o swojej babci w trakcie warsztatów, ale tak bardzo w punkt, to nie było przerywane absolutnie, tylko po prostu taka gdzieś tam z offu dodatkowa opowieść. Więc mogliśmy tak namacalnie poprzez anegdoty poznać właśnie Wandę Niegolewską na warsztatach. Te warsztaty były o tyle według mnie fajne i ciekawe, ponieważ były kobiety, jeden mężczyzna, z tego co pamiętam, tak, z różnych poznańskich miejscowości, wiosek, z Poznania również, także było różnorodnie, to nie było jakoś tak, mogłyśmy się też poznać jakby swoje różne punkty widzenia i starałyśmy się ten biogram Wandy właśnie Niegolewskiej przełożyć na współczesnych, czyli co możemy my działając na swoich poletkach, wziąć z tego, co robiła Niegolewska i przełożyć to na współczesność. A jeśli chodzi o ekologię, to tak jak wspomniałyście, w tamtych czasach nie było tej świadomości, jeszcze nie wiedzieliśmy wielu rzeczy, dopiero ten przemysł się rozwijał, więc tam nie było, więc ciężko tutaj przyklejać jakieś takie nazewnictwo do tych postaci historycznych, czy by były ekofeministkami na przykład, tak, czy nie, czy jakby się nazywały. Natomiast na pewno można powiedzieć, że ona była taką pionierką, jeśli chodzi na przykład o ogrodnictwo, bo pomagała zakładać ogródki warzywne. Właśnie pomagała stosować podozmian pod konkretne warzywa, jakie uprawiać. Pomagała odchwaszczać te ogródki, chociaż dzisiaj na przykład już wiemy, że fajnie część chwastów, część tą taką dziką zostawić, więc też mamy inną wiedzę. Więc ona taką działalność prowadziła. To wszystko miało struktury. Wanda Niegolewska działała jako prezeska Wielkopolskiego Koła Włościanek. Także na zjeździe właśnie w Poznaniu było aż 800 delegatek. Także to były naprawdę no masy, prawda? Kiedy o tym czytałam, byłam pełna podziwu, że takie rzeczy się dzieją. Więc one po prostu edukowały Wielkopolanki na takich zjazdach.
Mhm. Też w zakresie właśnie wiedzy o to, jak dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Wydaje mi się, że to się bardzo jednak wiąże. Mimo wszystko, wiadomo, trochę inaczej, nie możemy tutaj jakoś anachronicznie też tego analizować. Z innymi problemami się mierzyliśmy w XIX wieku, z innymi się mierzymy obecnie. Ale myślę, że ta wiedza o roślinach, zakładanie parków, zakładanie przydomowych ogródków i właśnie taka umiejętność wytworzenia jedzenia bardzo będzie nam się przydawać w przyszłości, jak będziemy zmierzać, no właśnie, zmierzać w tę stronę, że no jednak z jakimiś niebezpieczeństwami się będziemy musiały i musieli zmierzyć związanymi ze środowiskiem. Czy mogłabym cię teraz właśnie zapytać o to, jak ty sobie z tym radzisz? Z tym myśleniem o przyszłości, jak nie popadać w depresję klimatyczną i jak to też łączyć z wychowywaniem kolejnego pokolenia, nie? Któremu zostawiamy, duży, ciężki, ciężki orzech do zgryzienia.
Tak, przyznam szczerze, że właśnie po urodzeniu dzieci bardzo mocno mnie ten temat jakoś dotknął, zaczęłam o tym myśleć. I też a propos tego łączenia feminizmu z tematyką katastrofy klimatycznej, widziałam gdzieś takie badania, że po prostu postawę proekologiczną częściej przejawiają kobiety, więc też myślę, że tutaj możemy się do tego odnieść. Gdzieś tam pewnie intuicyjnie też to często wyczuwamy, prawda, ten taki jakiś spór na tej linii męskość, kobiecość a klimat, ale to może zaparkuję, bo to jest też duży temat gdzieś tam obok. Natomiast też gdzieś widziałam takie badania Magdaleny Budzyńskiej z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, że tą postawę, że takie lęki klimatyczne często są narażeni właśnie młodzi rodzice. Że to jest taki moment, kiedy sprowadzamy dziecko na świat i mówimy, kurczę, no gdzie ja to dziecko sprowadziłam, co to jest za świat? I wtedy nagle trochę dla mnie to był taki moment, król jest nagi, w sensie świat jest nagi, widzę go, jaki jest. Wcześniej gdzieś tam w klimatyzowanym biurze, w jakimś pędzie zawodowym trochę może nie było czasu na taką obserwację, która na urlopie macierzyńskim, nie cierpię tego słowa urlop macierzyński, ale
to żaden urlop.
No właśnie, w tym czasie, kiedy się z tym bubasem gdzieś tam spaceruje z wózkiem, nagle jest czas na jakieś takie przemyślenia, nie wiem, refleksje i to był dla mnie taki moment zatrzymania się, spojrzenia na świat i trochę te wnioski były przerażające. Ale żeby właśnie, tak jak mówisz, nie popadać w taką... Ja myślę, że popadłam. Miałam taki moment, że naprawdę popadłam w taki stan mocno depresyjny. Natomiast też później sporo czytałam o tym antropocenie i też czytałam taki tekst gdzieś tam Tomasza Stawiszyńskiego, który się powoływał na Rebekę Solnit, że to jest takie bardzo proste popadać właśnie w takie myślenie apokaliptyczne, że już koniec i w ogóle... I że to jakby nie o to chodzi i że te osoby, które naprawdę, nie wiem, są emigrantami klimatycznymi, gdzieś tam naprawdę z takimi mocnymi konsekwencjami tego kryzysu się mierzą, im nie będzie lepiej od tego, że my gdzieś tam syci, biali ludzie w krajach pierwszego świata będziemy jakby cierpieć, tylko jakby też tak dużo zaczęło to we mnie też gdzieś tam rezonować, że po prostu trzeba robić, może tak właśnie dochodzę do tej myśli organicznej, czyli robić po prostu swoje na swoim poletku, a nie popadać właśnie w jakieś takie tony apokaliptyczne. W moim przypadku to były jakieś takie oddolne akcje na Poznańskiej Wildzie, to była taka akcja Poznańskie Wildeckie Randki z Przyrodą, taka inicjatywa oddolna, robiliśmy kąpiel leśną, robiliśmy warsztaty leśnoplastyczne, spotkanie z panią leśnik tutaj na torach poznańskich, trochę taka, buszowaliśmy sobie po takich nieużytkach, także robiliśmy różne takie akcje oddolne, prowadziłam też takiego bloga, gdzie się dzieliłam takimi przemyśleniami właśnie macierzyńsko-klimatycznymi. I co? I ten temat gdzieś tam jakby, nie chcę powiedzieć, że już jest za mną, natomiast jakby... To był też taki etap, kiedy ja się uczyłam żyć w tym świecie zmienionym. Mam poczucie, że nie jestem w tym osamotniona i jakby to chyba też było takie uwalniające, że to nie jest takie jakby, że jeżeli jesteśmy właśnie tą wspólnotą, to też łatwiej nam przez te kryzysy przejść, więc Wydaje mi się, że na przykład takie koła, które tworzyła Wanda Niegolewska, teraz znów jest powrót do kół gospodyń wiejskich, są na to fundusze, można się ubiegać. Sama też jestem członkinią koła gospodyń wiejskich, także koło Puszczy, więc widzę, że fajnie można oddolnie gdzieś tam działać i też widzę w tym nadzieję, żeby takie osoby, żeby też te tematy klimatyczne wrzucać po prostu gdzieś tam w ten sposób edukować, rozmawiać, no i robić swoje.
Myślę, że tak, że to chyba jest jedyne, co nam zostało. Nadzieja i róbmy swoje. Powiedz, Magdo, co przygotowałaś na konferencję w tym roku?
Pierwsze wystąpienie będzie o Wandzie Niegolewskiej. Z jednej strony omówimy sobie jej biogram, z drugiej strony chciałabym porozmawiać o wnioskach z warsztatów, bo bardzo fajne rzeczy gdzieś tam wspólnie z uczestnikami stworzyliśmy. Także jak przekładać po prostu tę myśl organicznikowską na współczesność. A drugie wystąpienie będzie o mojej powieści Złodziejka Matek i tam też poruszam właśnie temat takiego macierzyństwa w czasach właśnie tej katastrofy klimatycznej, ale też staram się nie popadać w ten... Trochę popadam, bo to jest jednak taka... No to jest powieść, więc tam są dużo... Mogę sobie pozwolić na różne takie wyprawy, wyobraźnie i taką trochę no, zabawę formą, tak? To nie jest reportaż, więc mogę się trochę odkleić od rzeczywistości, ale szukam też nowych języków jakby komunikacji, mówienia o wspólnotach. Ale to jest powieść, tak? Więc też nie chcę tutaj za dużo może spoilerować. Zapraszam gdzieś tam do przeczytania.
Okej. Okay. Czyli to będzie właśnie trochę opowieść o tym, jak być mamą, jak być matką w czasach katastrofy.
Trochę tak, a z drugiej strony też o takim poszukiwaniu autentyczności we współczesnym świecie. Co jest autentyczne, czy w ogóle świat jest autentyczny? Bohaterka mojej książki Emma bardzo chce być autentyczna, ale ma z tym problem. Poszukuje swojej tożsamości. Powieść ma dwie linie narracyjne. Jedna to jest takie, to są lata 90. w Poznaniu, szczególnie na poznańskiej Wildzie, także jest jeszcze kino Wilda, są słonie na ulicy, wierzbięcice, które szły na premierę w Pustyni Puszczy. Jest jeszcze ta Wilda, na której mieszkał szatan, czyli takie klimaty, jeżeli kojarzycie. No już trochę już ta Wilda się zmieniła, trzeba przyznać, ale te lata 90. były naprawdę dosyć dzikie tam, w tej dzielnicy. A ta oś współczesna to jest taka klasa średnia, gdzieś tam już te podpoznańskie miejscowości, Puszcza Zielonka, Rakownia, potem osiedle Tarasy Warty. Także trochę takie zestawienie tych dwóch przestrzeni i też tak gdzieś tam myślę, że jest to opowieść o takim, o tej zmianie, o awansie, o tym, jak to główna bohaterka sobie z tym radzi lub nie radzi. Także dużo wątków. Mam nadzieję, że się będzie podobać.
Okej, okay, super. Dzięki. A Oliwio, jeszcze do ciebie mam pytanie na zakończenie jakby tej części naszego odcinka. Czy mogłabyś powiedzieć o tym, jakie przygotowałaś panele na tą konferencję i o czym w ogóle, jakie będą obszary jakby tej dyskusji?
Tak, bardzo chętnie. Generalnie pomimo, że my się odnosimy do Hair Story i że szukamy zawsze sobie takich powiedzmy matronek, które mogą nas inspirować w tych tematach przewodnich konferencji, to w panelach będzie dużo współczesności. Bardzo mocno skupiamy się w całej koncepcji konferencji właśnie na związku i trochę Magda o tym powiedziała, mówiąc o tym takim podziale mężczyzna, podejście męskie, kobiece, tak bym powiedziała, do ekologii, bo bardzo skupiamy się właśnie na tej takiej myśli ekologicznej, która wywodzi się z ruchów feministycznych. Bo jeżeli sobie pomyślimy nawet o takich współczesnych ruchach, jakichś takich powiedzmy filozoficznych, czyli posthumanizmie, właśnie ekofeminizmie, to jest myśl, która się wywodzi z myśli feministycznej. I ona się generalnie opiera na dużo szerszym kontekście, to znaczy na tym, żeby człowiek troszeczkę odsunąć na bok, tak najprościej mówiąc, i skupić się na tym, że jest on częścią czegoś większego, żyje w relacjach, żyje w połączeniu z innymi, nie tylko ludźmi, ale też z przyrodą i z tym, co jest w ogóle nieożywione i musi się w tych relacjach odnajdować, musi o te relacje dbać. W związku z czym to jest jakiś taki punkt wyjścia też dla myślenia o współczesnych działaniach kobiet i panele będą się skupiać tak trochę kolejno od myślenia do działania, to znaczy w pierwszym panelu będziemy się zastanawiać ogólnie, jak myśleć współcześnie, inspirując się tą taką, powiedzmy, tym ruchem bardziej kobiecym o życiu w czasach kryzysu. Czyli jak w ogóle radzić sobie, jak myśleć o tym świecie, jak się tutaj usytuować w tej rzeczywistości. W kolejnym panelu będziemy troszeczkę zestawiać takie myślenie globalne o tym, że ten kryzys jest taki wielki i składa się z tych wszystkich gigantycznych danych, które do nas docierają przez różnego typu raporty i w jakichś publikacjach, a tym, że on dotyka tak naprawdę ludzi, którzy żyją tu i teraz w mniejszych i większych miejscowościach, czyli mamy takie zestawienie globalne, lokalne i musimy to ze sobą jakoś połączyć, jak to się ma ze sobą, ale też jak to się czasem ze sobą kłóci, czyli mamy na przykład wielką globalną ustawę europejską i społeczności rolników, które na nią reagują. Mhm. I czy to są osoby, które są jedne proekologiczne, drugie nie? No niekoniecznie. Mhm. Tylko po prostu mamy tutaj zderzenie jakiejś skali, więc będziemy na konkretnych przykładach omawiać sobie takie problemy. W trzecim panelu skupimy się w dużej mierze na działaniach kulturalnych i artystycznych. Będziemy mieć trochę takich opowieści o działaniach ze świata kobiet, które właśnie nie tylko z Polski, ale generalnie jak ludzie żyjący lokalnie w konkretnych miejscach radzą sobie właśnie z różnymi kryzysami, które ich bezpośrednio dotykają, ale też będziemy mieć trochę właśnie takiego literackiego kontekstu, trochę takiego kontekstu historycznego, tworzenia opowieści. No i ostatni panel to jest typowo panel działamy, czyli jakie są praktyki blisko nas, co możemy o tym powiedzieć, gdzie ci ludzie się znajdują. I w sumie mamy nadzieję, że ten czwarty panel i ogólnie cała konferencja też sprowokuje do tego, żebyśmy się poznali i żeby osoby, które działają na terenie Wielkopolski i nie tylko, zainteresowane tematem, aktywne, być może poszukujące współpracy, jakichś, nie wiem, nawet środków, będą mogły się po prostu spotkać, poznać, troszeczkę, jak to się mówi, posieciować i zacząć działać wspólnie. Mam nadzieję, że stworzymy taką przestrzeń. Także to jest ten nasz główny temat i zarys.
Super, to brzmi wszystko bardzo ciekawie. Szczególnie chyba dla mnie interesujący się wydaje ten panel dotyczący właśnie kultury i sztuki i tego, jak ona się ma do działań związanych ze środowiskiem, bo to jest taki inny trochę sposób myślenia, nie? Ten art-based research, właśnie takie działanie nie naukowe, tylko właśnie posługujące się trochę innym językiem, językiem sztuki, myślę, że może nam pokazać troszeczkę też coś innego w tych ekologicznych naszych poszukiwaniach i rozmyślaniach. I w ogóle ten program konferencji, który stworzyłaś, wydaje mi się właśnie taki bardzo różnorodny. Mamy tutaj do czynienia z takimi różnymi sposobami właśnie myślenia i działania o tym problemie i dlatego zachęcamy 25-26 kwietnia, żeby przyjechać do Pałacu w Winnej Górze.
Tak, jeszcze dodam, że 25 kwietnia to są panele, a 26 kwietnia to jest program warsztatowy i wtedy będziemy już w mniejszych grupach się spotykać i pracować tak jak pracowaliśmy w poprzednim roku w listopadzie właśnie na warsztatach poświęconych konkretnym tematom, więc będzie można się zapisywać, wszystko będzie publikowane na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że te informacje będą wystarczające, żeby każdy, kto chce, mógł wziąć udział.
Super, super. Dziękuję Wam, dziewczyny, za rozmowę. Będziemy zaraz przechodzić do drugiej części tego odcinka, w której będziemy rozmawiać właśnie z przedstawicielkami czwartego panelu, prawda? Tego poświęconego działaniom.
Dziewczyny wystąpią, poprowadzą warsztaty właśnie 26. Okay. Takie bardzo kompleksowe z elementem też wykładowym. Mhm. Czyli będzie i teoria, i praktyka.
Dobrze, na pewno zaraz nam o tym opowiedzą. Dziękuję Wam bardzo.
Dzięki.
Witam w takim razie w drugiej części odcinka i witam moje dwie gościnie, które opowiedzą mi o tym, jak uprawiają ekofeminizm w praktyce. Cześć, Anka.
Cześć, cześć.
Jest dziwnie, bo zawsze do ciebie mówię Ruta.
To nas poznawczy.
Więc jest ze mną Anka Gruszka, a.k.a. Ruta Pindrynda.
Serdecznie.
I jest ze mną Sara Grolewska.
Cześć.
Znana również jako Sara Dobryciele. Sorry, miałam nie mówić waszych pseudonimów artystycznych, ale jednak,
można je ujawnić.
Ale trzeba je chyba ujawnić. Więc Sara i Anna założyły razem Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze. i są, zarazem powiedzą kim są, ale w mojej głowie są zielarkami i współczesnymi czarownicami.
Identyfikujemy się tak.
Więc zanim przejdę do tego, jak rzeczywiście rozumiecie ekofeminizm, jak realizujecie go w praktyce, to chciałam na początek wrzucić jednak troszeczkę teorii, czym ten ekofeminizm jest. I od razu robię tutaj disclaimer, że nie będzie to kompletna wiedza i kompletny przegląd historyczny myśli filozoficznej, bo temat jest dosyć złożony i też w ostatnim czasie właściwie do ekofeminizmu należałoby jeszcze dołączyć tą myśl taką posthumanistyczną. Więc w takim największym skrócie, tylko w takiej pigułce chciałam wrzucić troszeczkę teorii i powiedzieć, że hasło ekofeminizm jako pierwsze się pojawia w latach 70. i ukuła je Françoise Dobon, która zwróciła uwagę na to, że przemoc wobec kobiet i przemoc wobec przyrody tak naprawdę można ze sobą porównać, że one mają tak naprawdę bardzo podobne źródła. I żeby tak ten ekofeminizm sobie jakoś powiedzmy zmapować w taki najprostszy sposób, to można powiedzieć, że on jest miksem ekologizmu i feminizmu. Czyli mamy ekologizm, który taką myśl, która odrzuca ideę, że człowiek powinien być w centrum wszechświata, czyli odrzuca antropocentryzm i skupia się na poszerzeniu w ogóle myślenia o inne istoty niż ludzie, czyli zwierzęta, przyrodę ożywioną, nieożywioną, rośliny, całą planetę. I z drugiej strony mamy feminizm, który odrzuca androcentryzm, czyli jakby odrzuca założenie, że mężczyzna powinien być w centrum wszechświata. A co robi ekofeminizm, to tak naprawdę mówi, że w sumie to antropocentryzm to jest androcentryzm, bo tak naprawdę człowiek to jest domyślnie mężczyzna. Bo jak zamkniemy oczy i sobie ktoś powie nam wyobraź sobie człowieka, to raczej wyobrażamy sobie na przykład człowieka witruwiańskiego, albo po prostu jakby myślimy raczej, że to jest mężczyzna, ten właśnie pan i władca wszechświata. Biały w dodatku, dokładnie. Więc tak w największym skrócie to tak można byłoby scharakteryzować tę myśl ekofeministyczną. No i dużo by można tutaj opowiadać o tym, jak to wszystko się łączy z myślą jak właśnie myślenie o przyrodzie łączy się z myślą o różnicach między płciami, bo nawet w podejściu kobiet i mężczyzn do przyrody widać pewne różnice, nie? Oczywiście znowu to są jakieś generalizacje, uproszczenia i znowu jakieś opozycje binarne, które może gdzieś tam upraszczają to myślenie, no ale jednak mówi się o tym, że kobiety zupełnie inaczej podchodzą do tej przyrody, są z nią bardziej połączone, bardziej o nią dbają, po prostu też w kryzysach klimatycznych bardziej dbają o przetrwanie, są bardziej też narażone w kryzysach klimatycznych na bycie ich ofiarą. Czyli trudniej jest im uciec, bo troszczą się o inne osoby. Raczej kobiety dbają o suwerenność żywnościową, o to, żeby właśnie otoczyć coś lub kogoś troską. W ogóle ta troska też gdzieś tam w tym ekofeminizmie odgrywa wielką rolę, właśnie troska o planetę, troska o ludzkość w kontekście klimatycznej zagłady. Więc to wszystko jakby w dużym skrócie tak bym scharakteryzowała. I tak jak mówię, nie roszczę sobie tutaj prawa do wyczerpania tematu. To tyle chciałam powiedzieć na początek. No i teraz mam do was pytanie, dziewczyny. Czy wy się uważacie za ekofeministki? I jeśli tak, to dlaczego? I jeśli tak, to która z tych myśli może, albo może jakaś inna, wam najbardziej przyświeca w waszych działaniach?
Myślę, że się identyfikujemy jako ekofeministki, bo ekofeminizm jest jednym z filarów w ogóle działań naszego stowarzyszenia. Wiadomo, że ta myśl ekofeministyczna, Kasia, ją wspaniale tutaj wprowadziłaś, dziękujemy bardzo, również ewoluuje w nas. Prowadzimy to nasze stowarzyszenie od 2019 roku, czyli już szósty rok, więc też nasze myślenie o tym ekofeminizmie się trochę zmienia, tak samo jak się zmieniał sam ekofeminizm, no bo on pierwotnie był taki esencjonalistyczny, skupiony właśnie na Matka Ziemia, kobiety matki, powiązanie związane z tymi cyklami przyrody, macierzyństwem, menstruacją, takimi rzeczami. no teraz trochę od tego odchodzi, jest bardziej intersekcjonalny, dekolonizuje się, zwraca uwagę na rasę i klasę. No i my też jakby myśląc o tym, działając, zauważamy te zmiany też w nas samych. No ale identyfikujemy się jako feministki i nasze działania, tak jakby w życiu prywatnym, ale też w tym, w jaki sposób działamy między innymi w naszym stowarzyszeniu, też poza, ale głównie właśnie w Dziewczynach w Naturze.
No i co tam robicie?
Wiesz co, no mi się wydaje tak już nie idąc bardziej w teorię, tylko właśnie w te nasze działania od praktycznej strony, to przyświeca nam taka prosta rzecz, aby jak najwięcej osób wkręcić w taką ideę, że najbliższe otoczenie to takie właśnie zielone, rosnące z ziemi, można uznać za poszerzenie naszego takiego osobistego ekosystemu. W sensie, że to jest jakiś tam nasz po prostu environment, w którym żyjemy i im lepiej to nasze otoczenie znamy, tym bardziej kumamy to, że to jest jakby część nas. I wtedy dbamy o to, jakby staramy się, aby to przetrwało. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam, gdzie się pojawiamy, pracujemy z ludźmi, z kobietami najczęściej. No bo nie da się ukryć, one najbardziej się tym interesują, tak naprawdę. Też spotkaniem w ogóle z drugim człowiekiem, co jest też ciekawe na kolejny podcast. Ale spotykamy się z nimi i troszkę je, że tak powiem, edukujemy chyba w temacie ziół, w temacie etnobotaniki, tego w jaki sposób kiedyś wykorzystywano dobrodziejstwa roślin, w jaki sposób dzisiaj to się dzieje, czy one w ogóle to robią. Rozmawiamy z nimi na takie różne tematy też związane z losem kobiet w ogóle, bo my jeździmy często też na wieś, tam edukujemy na ten temat, spotykamy się też z kobietami w mieście. I tak naprawdę te dwie perspektywy są bardzo, bardzo złożone i nie są takie, jak nam się wydawało wcześniej, kiedy gdzieś tam projektowałyśmy nasze działania, bo też w ramach tych kręgów ekofeministycznych, które realizowałyśmy tutaj w Poznaniu, no powychodziło bardzo wiele różnych problemów, różnych spostrzeżeń, też mężczyźni odwiedzali te kręgi, o dziwo, i też mieli bardzo ciekawe, wnosili też bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat swojej relacji z przyrodą, swojej relacji z ogólnie takim ruchem na rzecz przyrody i na rzecz kobiet też. Ale coś do rzeczy, bo mam wrażenie, że błądzę. Ale co my robimy? No edukujemy. Generalnie poprzez edukację o ziołach, o roślinach leczniczych, które są takim chwytnym tematem teraz, takim bardzo popularnym, gdzieś tam przemycamy takie idee właśnie związane z tym ekofeminizmem, zwracamy uwagę na to, że właśnie jest coś takiego jak suwerenność żywnościowa, że są banki nasion, nie wiem, są jakieś rośliny gdzieś tam w okolicy, które można wykorzystywać nie tylko do leczenia się, ale również do jakichś symbolicznych, no do różnego rodzaju praktyk, również do takich po prostu zwykłych, codziennych.
A możesz powiedzieć coś więcej o tych różnicach, które wam wyszły? Czyli wspomniałaś, że miałyście jakieś założenia na początku, jak projektowałyście działalność stowarzyszenia i że potem w trakcie tych kręgów wyszły wam różne ciekawe obserwacje i czy to jakby to zmieniło wasze myślenie o tym, czym powinno się stowarzyszenie zajmować? Czy po prostu was zaskoczyło? Jak to było?
Trochę tak. Myślałyśmy oczywiście jak większość mieszczanek pewnie, że na wsi to mieszkają prawdziwe zielarki i wiedźmy i że jak do nich pojedziemy, to one nas więcej nauczą niż my ich. Aha. No a okazało się odwrotnie tak naprawdę. Okazało się, że kobiety, które mieszkają na wsiach i mają dostęp do internetu, mają dostęp do wiedzy, często dojeżdżają gdzieś do miasta, do pracy i zupełnie nie są przyklejone do tego miejsca tak naprawdę. One są już umysłem gdzieś kosmopolitankami. Mm-hmm. I na przykład w ogródku hodują sobie egzotyczne rośliny albo jakieś takie bardzo wysublimowane, a niekoniecznie orientują się w tym, co rośnie powiedzmy za płotem, nie?
Okej, czyli ta wiedza taka wydawałoby nam się, która może byłaby przekazywana z babki, prababki na babkę,
to
na matkę.
To jest ogólnie mit, no dokładnie.
Czyli to zanika.
Ja bym się, rzeczywiście jest tak, bo też my co z Sarą zauważamy, to jest to, że no działamy w mieście i działamy na wsiach. I rzeczywiście na wsiach w ogóle czasami jest taki problem, że jest dużo mniejszy dostęp do roślin.
Dokładnie.
Zubożenie gatunków, jest mniejsza bioróżnorodność wynikająca z tego, że mamy tam na przykład, jeździłyśmy na wieś i panie nam mówiły, tu nie zbieramy, jest Roundup, są herbicydy, jest tam duże po prostu skażenie środowiska. środowiska wynikające z tego, że tam są pola uprawne, monokultury, jak wiem, jak wygląda współczesne rolnictwo.
Zwłaszcza w Wielkopolsce, no nie?
Tak. I jeżeli to, co też Sara powiedziała o tej wiedzy, kobiety w mieście, które mają przywilej trochę jakby łatwiejszego też może życia, więcej pieniędzy, więcej jakby czasu, mają większe możliwości, żeby się samodzielnie o tych działach uczyć. To też oczywiście jest generalizacja, bo nie robiłyśmy socjologicznych badań. Mhm. Ja prowadzę wywiady antropologiczne do swoich badań i z jednej strony ta wiedza częściowo jest przekazywana i rozmawiam z osobami, z babcią, a potem z jej wnuczką, gdzie rzeczywiście ta wiedza była pokoleniowo przekazywana, ale to w dużej mierze zależy od tego, czy te młode pokolenie, te młode kobiety mają w ogóle do tego, są tym zainteresowane. Oczywiście, jeżeli ktoś pamięta praktyki w domu, że chociaż parzyło się mięte, no to się czym skorupka za młodu nasiąknie. Ale no dużo osób rzeczywiście też jakby się dowiaduje tego gdzieś w już dorosłym bardziej życiu i się tym zaczyna interesować. No to też wynika z deficytu kontaktu po prostu z przyrodą. I rzeczywiście, tak jak Sara wspomniała o tym, że zakładając stowarzyszenie, miałyśmy jakieś założenia, no ale rzeczywiście, ponieważ my prowadzimy tą edukację w takim niehierarchicznym duchu oczywiście i równościowym, emancypacyjnym, w związku z czym no, słuchamy naszych warsztatowiczów, warsztatowiczek czy osób, które nas odwiedzają i próbujemy też się patrzeć na ich perspektywę, no plus jakby w naszej sześcioletniej działalności, a tak naprawdę zajmujemy się tym dłużej, bardzo ważnymi nauczycielkami są same rośliny. I sama przyroda po prostu, więc wchodzimy w taką międzygatunkową po prostu współpracę i wiadomo, że korzystamy z tych roślin i one nam coś oddają, no ale liczymy na to, że przez naszą działalność i przez to, że ludzie zaczynają doceniać tą przyrodę bardziej, czy zwracać na nią uwagę, no bo często jak ktoś nie ma bazy w ogóle, co rośnie na trawniku obok, to ma ten trawnik to trochę w poważaniu, dopiero jak się dowie, że tutaj rośnie mniszek lekarski, który ma 1000 zastosowań, no to zacznie stwierdzać, dobra, to chrońmy ten trawnik. Więc te rośliny są nauczycielkami naszymi, potem też tych osób, no i my przekazując tą wiedzę, jakby tą międzygatunkową miłość też trochę, mamy nadzieję, popularyzujemy. No nie mamy nadziei, wiemy to, bo dostajemy taki feedback, co jest absolutnie zachwycające i nas to za każdym razem wzrusza. Po prostu jesteśmy, dopamina wystrzeliwuje poza po prostu jakiś nie wiadomo jaki level. Poprawiamy sobie humor ziołami, ale też jakby tymi kontaktami po prostu z ludźmi, którzy widać, że się po prostu tym bardzo interesują i widzimy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie działania właśnie edukacyjne.
Mhm. Ale właśnie praktyczne.
Okej, okay, praktyczne. Tak. No dobra, no to co można z tymi ziołami praktycznego zrobić?
Wszystko.
Zacznijmy od tego, że tu na przykład w Poznaniu fajnymi inicjatywami były spacery zielarskie po mieście. I tutaj no, mamy bardzo dużo gatunków w mieście teraz. W parkach, nawet między krawężnikiem a jezdnią znajdziemy całkiem sporo roślin. I takie miejskie spacery miały bardzo dużo sensu, bo większość tych roślin się określa jako chwasty, a no i one jednak są użytkowymi roślinami i tutaj właśnie fajnie się sprawdzały spacery i z dzieciakami, i z dorosłymi osobami, które naprawdę gdzieś tam chyba zostawały im w głowach i w pamięci i ludzie byli często bardzo zdziwieni, że gdzieś tam pod nogami depczą takie cenne rośliny lecznicze czy użytkowe.
Czyli można po prostu co, zrobić sobie potem zebrać te zioła, ususzyć, zrobić sobie potem napar?
No wiesz, niekoniecznie może tutaj przed twoim blokiem, chociaż wiem, że Ania lubi sobie zjeść również miejskie rośliny, to zależy już od tego, czy wiesz, że to jest bezpieczne miejsce, czy ktoś tam może ewentualnie się załatwia codziennie albo swojego psa. No. Ale no, jak najbardziej możesz sobie przede wszystkim zobaczyć tą roślinę, powąchać i potem gdzieś jej poszukać może w czystszym miejscu, albo po prostu zerwać, zjeść, wykorzystać, zaparzyć herbatkę, zrobić pesto, czy na przykład, nie wiem, zażyć sobie jakichś mikroelementów, kiedy, nie wiem, sobie jesteś na spacerze i czujesz, że masz ochotę coś po prostu zjeść, skubnąć sobie. Dzisiaj na przykład uczyłam dzieciaki rozpoznawania roślin i zeżarliśmy fiołki, kwiatki fiołków i jasnoty purpurowej, więc były bardzo zdziwione, że są takie słodkie i pyszniutkie.
Ja pamiętam, że akację jedliśmy zawsze na długiej przerwie, bo u nas w szkole rosła na podwórku taka wielka akacja i te kwiatki tak ten taki słodki.
Tak, nektar tam.
Mają nektar, dokładnie. To samo lubią też zapylacze właśnie w tych roślinach.
Poza tym takim, no bo my też pokazujemy, że rośliny poza właśnie działalecznictwem, które tutaj jest bardzo kluczowe, bo ono jest też związane właśnie z suwerennością i z wbijaniem klina w kapitalizm, w industrializm, w ten antropocen, no to pokazujemy też, że rośliny można wykorzystać w takich dziedzinach życia, które potem praktycznie się przekładają na działania osób, które nas odwiedzają, na przykład osób artystycznych. No bo jeżeli barwimy, czy wykorzystujemy, używamy, wspomagamy się działaniem tych roślin do różnych celów, właśnie z takich też hobbystyczno-kreatywnych tematów, to widzimy to, że te osoby potem wplatają to w swoje życie i w swoje działania. Zresztą wczoraj odwiedziła nas w ogrodzie, który koordynujemy, nasza stała ogrodniczka Agnieszka, pozdrawiam Agnieszkę, która pracuje w przedszkolu i ona była w zeszłym roku u nas na warsztacie barwienia, po czym powiedziała nam, że teraz z dziećmi w przedszkolu uczą się barwić i że te dzieci są też zachwycone. I czyli mamy już kolejne pokolenie, które uczy się tego, jakie rośliny mają moc.
Czyli do barwienia tkanin, tak?
Do barwienia tkanin też.
Do malowania.
Do malowania, do okadzania się. No generalnie rośliny, jakby pamiętajmy o tym, że jeszcze 100 lat temu były w dużej mierze podstawą funkcjonowania. Tkaniny włókniste, rośliny włókniste, z których robiono tkaniny, rośliny, z których budowano domostwa, które też bardzo w obrzędowości ludowej służyły do takich zabiegów magicznych. To jest w ogóle osobny super temat. Trochę o tym zapomnieliśmy, bo żyjemy w zachodniej cywilizacji, gdzie jesteśmy od tego odłączeni. Większość ludzi mam wrażenie, że nie ma świadomości o tym, że ta biomedycyna oświeceniowa nie wzięła się od roślin, no przecież się wzięła. Że jak używamy aspiryny, to możemy równie dobrze użyć wiązówki błotnej czy kory wierzby. No i nam trochę zależy na przywróceniu tej takiej wiedzy tradycyjnej. Zresztą teraz wraca taki namysł nad tą wiedzą indygeniczną. Można się w sumie tą wiedzę naszą tradycyjną też tak trochę potraktować, chociaż no, żyjemy w białej Europie centralnej, no ale nasze przodkinie, chłopki nie były aż tak eurocentryczne, żyły w Unii Europejskiej, w rozwijającej się polskiej gospodarce, nie było jeszcze wtedy feminizmu, więc no, to jest trochę przywracanie tej tradycyjnej mądrości i pokazywanie, że ona teraz jest niezwykle cenna i że to może być też taki wytrych do tego, żeby pracować z szalejącym kryzysem klimatycznym, wbijać właśnie klin w patriarchat, w kapitalizm, że możemy być samowystarczalni w jakimś stopniu, stawiać na suwerenność, czy właśnie zbierać dzikie warzywa, owoce, których w mieście jest pełno, leczyć się same, nie tylko kupując preparaty na bazie ziół czy leki biomedycyny, której disujemy też, bo nikt nie chce mieć polio, ale czy błonicy, która teraz wraca, ale że bardzo dużo przez taką wiedzę jesteśmy w stanie z jednej strony właśnie same wpływać na swoje zdrowie i w taki sposób, w jaki my chcemy, bliżej natury, ale to też bardzo dużo naprawdę daje namysłu nad tym, jak wygląda nasz świat, jak bardzo jesteśmy odłączeni od tej natury, bo nawet to samo, ten ekologizm, który na angielskim to jest environmentalism, to on, environment to jest przyroda, która tak, ale która nas otacza i my trochę, jest jakby obok nas, a my jesteśmy trochę jakby poza nią. A ekofeminizm generalnie stara się włączyć nas.
Przypomnieć nam,
że my jesteśmy w ogóle zwierzętami, co niektórych ludzi generalnie oburza, no a jakby popatrzmy się na naszą całe działanie biologiczne, no jesteśmy zwierzętami. No.
Totalnie jesteśmy.
Ale też właśnie to otoczenie najbliższe ciebie, no nie? Bo przecież jest masa osób, które się interesują ziołami, ale tymi na przykład gdzieś tam importowanymi do Polski z krajów egzotycznych, które robią furorę, a mamy odpowiedniki nasze tu rodzime, no nie? Ale też należy powiedzieć chyba tutaj, że to jest nie do końca tak, że my odcinamy się od antropocentryzmu, ponieważ no jednak ta perspektywa jest bardzo człowiecza, że jakby my dbamy o to nasze najbliższe otoczenie, ponieważ je znamy, ponieważ traktujemy je jako pewien zasób i zależy nam na tym, aby ten zasób był, a nie został, że tak powiem, zgładzony, no nie?
I jakby to jest jakaś forma wsparcia tego środowiska. My edukujemy, tak, zależy nam na tym, żeby na przykład panie na wsi zaczęły dbać o bruszczyk kurtybanek, który tam gdzieś rośnie na trawniku, ażeby nie został on usuwany. Że jakby poprzez to wykorzystywanie, brzydkie słowo, no ale wykorzystywanie tych ziół roślin użytkowych, zaczynamy je w ogóle dostrzegać i zaczynamy o nie dbać, mieć świadomość. Natomiast no, nie da się ukryć, że to jest nadal perspektywa ludzka, mhm. I nie do końca ona tutaj ma na celu uznanie, że rośliny to są nieludzkie byty, z którymi możemy sobie tam współistnieć, nie? Jakby w naszym odczuciu jednak człowiek potrzebuje, nasz człowiek, uczestnicy naszych różnych działań potrzebują jednak tych argumentów użytkowych, no nie? Mhm. I to na pewno warto wspomnieć, bo...
Nie, no jasne, tylko bo myślę, że to słowo klucz to jest to wykorzystywać, nie? Bo ty też się, Anka, na tym trochę zwiesiłaś, że powiedziałaś wykorzystywać, potem się chciałaś poprawić i myślę, że to warto powiedzieć, nie? Że jakby z tego, co wiem, bo też uczestniczyłam w warsztatach z wami, no to staracie się raczej może posługiwać słowem, używać, nie wiem, korzystać, ale nie wykorzystywać, bo to właśnie wykorzystywanie się kojarzy nam z taką eksploatacją właśnie typowo kapitalistyczno-patriarchalną. A wy owszem używacie, korzystacie jakby z tych roślin i z ich dobrodziejstw, ale staracie się to robić po prostu z szacunkiem. I pamiętam, że na jednych warsztatach zawsze tłumaczyłyście, że tego bierzemy trochę, ale nie wszystko, żeby coś zostawić, nie wiem, dla pszczół, żeby coś zostawić dla ptaków, że nie możemy jakby zerwać całej rośliny, wyrwać z korzeniami, tylko trochę uszczypnąć tutaj, trochę tam, żeby jakby nie, też jej nie zgładzić, tylko po prostu trochę wziąć dla siebie, ale z szacunkiem, nie?
No takie, to jest taka podstawowa etyka zielarza, zielarki, żeby zostawić stanowisko, co również jest podyktowane tak naprawdę perspektywą człowieka, który chce później w przyszłości również korzystać z tego stanowiska, no nie?
Czyli ale jednak samolubnie.
No trochę tak, ale jednak no jeżeli byśmy, nie wiem, wszystkie kwiaty na łące zerwały dla siebie, no to nie zostanie dla pszczół, więc nie będzie później, nie wiem, owoców, tak? No jakby to jest też clue, żeby o tym, żeby mieć tego świadomość. I jeżeli uczy się dzieci na przykład w szkołach teraz, jeżeli uczy się ich tego, że wszystko jest ze sobą połączone w jakimś tam sensie, no to one, no one to kumają już teraz, nie? Jako tam 6-7-letnie dzieci i one to kumają. Zresztą, nie wiem, oglądałyście na pewno Król Lew. No jest tam taki motyw jak krąg życia, nie? I naprawdę dzieciaki super to rozumieją, że ten krąg życia jest po prostu gdzieś tam zagrożony, że ktoś nie rozumie go i na przykład niszczy kwiaty albo zabija, nie wiem, biedronki czy kowale. No to myślę, że jeżeli edukacja gdzieś tam nie tylko u dorosłych, ale też u dzieci będzie przebiegała w taki sposób, że się zwraca uwagę na te szczegóły, że zostawiamy dla innych, że to jest jakby zasada, no to może czeka nas jakaś lepsza przyszłość.
No tak, no bo może one będą wtedy kumać, że no nie wiem, że Elon Musk to nie jest bohater, tylko antybohater.
Znaczy dzieci w ogóle mamy, jak widzimy też dzieciaki, które do nas przychodzą, czy dwie nasze koleżanki Róże i Masze, które przychodzą do nas do ogrodu, które prowadzimy przy Bramie Poznania, no to widzimy, że te dzieci mają po prostu naturalną poczucie jedności czy bliskości tej przyrody, że zajęciem głównym dziewczyn, jak sadziłyśmy na jesień kwiaty cebulkowe, to Róża i Masza zajmowały się ratowaniem gąsienic, żeby nie zostały uderzone łopatką. Więc to jest po prostu jakieś takie naturalna miłość do tej przyrody, która wiadomo, że z czasem przez naszą wspaniałą kulturę zostaje częściowo zamordowana, ale jak obserwujemy dzieciaki, to one rzeczywiście kumają, o co chodzi w tej przyrodzie, jakoś naturalnie. Wiadomo, że jak prowadzimy warsztaty z dziećmi, to nie wykładamy im teorii ekofeminizmu i teorii związanych z przyrodą. Robimy to oczywiście innymi słowami, ale dzieciaki to rozumieją. I też my tak właśnie z Sarą, jak mówimy o tym ekofeminizmie, to część działań rzeczywiście jest nazywana, nie wiem, kręgami ekofeministycznymi i ludzie przychodzą konkretnie, chociaż wiadomo, słowo ekofeminizm, które łączy ekologię i feminizm, dla wielu osób jest płachta na byka, ale mają problem z tym. To jest ich problem i możemy im pokazać, że można inaczej. ale staramy się ten ekofeminizm, nawet jeżeli go nie nazywamy, to właśnie te jakby tą bazę, te nasze przekonania związane z tym i tą filozofię po prostu przekazywać konkretnie w działaniach. I my, mówiąc właśnie o tym, że staramy się właśnie też językowo być wrażliwe, no bo wiadomo, że język kreuje rzeczywistość, właśnie zwracać uwagę na to, że tak jak Sara powiedziała, etyka zielarza to raz, zielarki, a dwa właśnie, że te rośliny tyle nam dają, i że po prostu to jest też taka podstawa, żeby o nie dbać i patrzeć się na tą przyrodę jako na taki całkowity system, no bo idąc nad rzekę widzimy te zależności, prawda, jak ta przyroda działa i o tym też trochę opowiadamy. I widzimy, że to przynosi pozytywne skutki i to jest też super po prostu dla nas satysfakcja tego, że te działania, które robimy, dostajemy feedback po prostu o tym, że ludzie są tym zachwyceni, że one mają po prostu sens.
Aha. Natomiast jeszcze to, jak ten ekofeminizm trochę rozumiemy, no to nie da się ukryć, że kobiety głównie do nas przychodzą po wiedzę. I one się tym interesują. I to nie jest tak, że one się dzisiaj tym zainteresowały, nie? To jakby jest aspekt życia bardzo związany z kobietami, ponieważ kobiety najczęściej, no już tu zgeneralizujemy po prostu, najczęściej zajmują się zdrowiem w domu.
Tak.
Najczęściej zajmują się takimi sprawami pielęgnacyjnymi.
Tak.
I to robią za darmo oczywiście.
Of course. Nie zapominajmy o tym.
Tak. No jakby wiesz, wydmuchują
chociażby
noski.
Chociażby dbają o, też, no właśnie, wydmuchują noski.
Tak, wydmuchują noski, dają syropki i to całej rodzinie, łącznie z mężami lub żonami. Jakby wiecie, taka jest
prawda. Podlewają kwiatki nawet w domu, nie?
Tak. Oczywiście nie mówię, że nie ma facetów, którzy to robią, bo oczywiście są i na przykład mój mąż taki jest, ale... No jednak często jest pewna predyspozycja do tego, aby kobiety gdzieś tam zajmowały się zdrowiem, też jedzeniem często. Mm-hmm. To wszystko się ze sobą wiąże. Bardzo lubię pielęgnować ogrody. No jakby jest to zainteresowanie wśród kobiet ogromne i rzeczywiście ten ekofeminizm mówi o tym, że jeżeli gdzieś wydarza się katastrofa ekologiczna, to kobieta, która zawsze dba o to, żeby dzieci miały co pić, żeby było jakieś jedzenie, musi iść nad rzekę po tą wodę albo gdzieś nazbierać jakieś rośliny, żeby ugotować, to, no to ona jakby odczuwa to jako pierwsza i to jej, ona ma na głowie dzieci, które są głodne albo które nie mają jakiejś, nie wiem, jakiegoś leku na przeziębienie. I nie da się ukryć, że to jakby jest też ważny aspekt, że po prostu jesteśmy w to uwikłane od w zasadzie pokoleń. I chcemy też zwrócić uwagę, dowartościować w pewnym sensie tą pracę kobiecą i to, że robienie kanapek dla, nie wiem, dla powiedzmy osób, tak, z rodziny, czy jakieś takie bardzo proste czynności, które są wykonywane gdzieś tam codziennie z mozołem, ale są wykonywane, które są podstawą funkcjonowania społeczeństwa, a są niedowartościowane wiecznie i często jak się mówi w ogóle o feministkach, to się mówi o jakichś kobietach uprzywilejowanych, które osiągały super sukcesy, dostawały nagrody Nobla i tak dalej, a no my staramy się gdzieś tam zejść niżej do tych kobiet, które były rzemieślniczkami, które po prostu gotowały obiady, które szyły ciuchy, które, nie wiem, wyplatały te wszystkie kosze strawy, tak? I ich pracę gdzieś tam docenić. Ich wiedzę, która była taką bardziej wiedzą cielesną, zmysłową, a nie wiedzą spisaną na kartkach książek.
Tak, też taką wiedzą zapewniającą przetrwanie.
No dokładnie, nie? Dokładnie. I jakby to nas bardzo kręci i dlatego też w tym roku będziemy się trochę zajmowały bardziej barwierstwem i...
Rzemiosłem,
jak to się nazywa? Haftem. Chcemy opowiadać historię po prostu za pomocą tego haftu i przy pomocy spotkań z kobietami. No bo to wszystko jest gdzieś tam ze sobą związane z tym ekofeminizmem.
Okej, czyli praca rąk.
Praca rąk, bo tutaj Sara właśnie zaczęła opowiadać o naszym projekcie, który będziemy realizować w tym roku. Tysiąc lat ludzi i roślin. Dostaliśmy dofinansowania z miasta w ramach priorytetu dotyczącego tysiąclecia koronacji chrobrego, także stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł, żeby nie super. Mówić o chrobrym, ani o monarchii, ani o tej narracji takiej wysokiej, związanej z bitwami dowódcami i polityką, tylko żeby sięgnąć właśnie do normalsów do, do takich, do ludu po prostu.
Do trochę, codzienności.
Go tak, do codzienności i przede wszystkim do codzienności kobiet, do pracy kobiet i do też rzemiosła kobiet. Tutaj Sara mówi właśnie barwierstwo, hafty, czyli takie prace, które trochę kojarzą nam się z pracą kobiet, które nie były uznawane za sztukę, bo sztukę tworzyli głównie mężczyźni wykształceni i mający dostęp jako jedyni do takiej edukacji, a my chcemy dowartościować te rzeczy, które robiły kobiety i pokazać, że to też była, że to też jest sztuka po prostu i że to też jest bardzo wartościowe, więc będziemy robić cykl warsztatów i też specjalny cykl warsztatów Zapaska. Naszą dumę, gdzie zaprosimy grupę kobiet, która przez cały miesiąc będzie się spotykała regularnie i będziemy wspólnie w przyrodzie tworzyć taką zapaskę inspirowaną sztuką wczesnośredniowieczną, w ogóle jakby sztuką, działalnością, jakby rzemiosłem wczesnośredniowiecznym, z oczywiście jako feministycznym twistem i gdzie po prostu też będziemy po prostu jako kobiety spędzać czas razem w przyrodzie. To będzie też okazja do po prostu rozmów, do takiego sieciowania się siostrzeńskiego i do pokazania po prostu, jaka siła w nas drzemie przy wsparciu roślin.
Chcesz powiedzieć, co będziemy robić na tej zapasce? W sensie szczegóły?
Szczegółów nie musimy opowiadać.
Ja chcę was jeszcze zapytać, co przygotowałyście na konferencję w Winnej Górze?
No to przygotowałyśmy warsztat, który wiąże się też z takim kursem, który kiedyś robiłyśmy. Kurs nazywał się Z chwastami między nogami, dotyczył zdrowia kobiet i tego, jak możemy suwerennie zajmować się swoim zdrowiem. Poruszałyśmy tam wątki etnobotaniczne i zielarskie związane też z aborcją, antykoncepcją, więc on tak holistycznie podchodził do kwestii, które są ważne, istotne i które są nacenzurowane, tak jak chociażby aborcja. Nie namawiałyśmy tu kobiet do dokonywania aborcji roślinami, bo to było niebezpieczne, ale zwracałyśmy uwagę na to, że ta aborcja zawsze była i kobiety sobie potrafiły radzić z tak zwanym spędzaniem płodu. Ale robiłyśmy ten kurs i to była dla nas super możliwość też poszerzania na ten temat wiedzy i w ogóle edukowania i nawiązując do tego będziemy robić warsztat o tym, jak właśnie możemy oddolnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie kobiet przy pomocy ziół. No i to jest taka praca od podstaw organiczna, więc na szlak organiczek idealnie.
Pięknie. To mamy to?
Mamy to chyba, no.
Czyli zapraszamy do śledzenia waszych działań. Dziewczyny w naturze, działacie w Poznaniu i w Wielkopolsce w ogóle, bo jeździcie.
Tak.
No i zapraszamy na konferencję w Winnej Górze, która się odbędzie 25 i 26 kwietnia.
Zapraszamy.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.